Andrzej Kreslek, witam Państwa ponownie, tym razem, zresztą cały czas z Janem Duksem, który realizuje nasz program dzięki oczywiście samochodowi satelitarnemu, zatem łączymy się na żywo, ale tym razem nie z Gruczna, gdzie trwa festiwal smaku, który relacjonowałem przed południem. Teraz przenieśliśmy się właściwie samochodem satelitarnym bardziej na zachód, w Bory Tucholskie, by odwiedzić te tereny dotknięte właśnie niedawno przez nawałnice, zniszczone. W tej chwili właśnie trwa jeszcze usuwanie szkód, ludzie pracują, a ja jestem w gospodarstwie państwa Grzędzickich, gdzie jest dosłownie, można powiedzieć, że sielsko-anielsko. Co prawda słońca nie ma, ale jest letnia pogoda. Można sobie siedzieć spokojnie na podwórzu, na ławce i relaksować się. Ale tydzień temu, akurat w sobotę, nie było tutaj tak pięknie, nie było tak spokojnie. Wraz ze mną w gospodarstwie państwa Grzędzickich jest wójt gminy Lubiewo, pan Michał Skałecki, który od tygodnia właściwie jest wśród swoich mieszkańców i od tygodnia stara się pomóc, a także i analizuje to, co się działo.
Na terenie gminy Lubiewo uległy uszkodzeniom budynki mieszkalne, a także gospodarcze, ale zostaliśmy potraktowani ulgowo, mogę powiedzieć, w odniesieniu do naszych sąsiadów, to do gmin na przykład Gostycyn, Kęsowo.
Tędy przeszła ta główna fala huraganów, nawałnicy. Właśnie przez, idąc od południa, od jeszcze Gniezna, Mogilna, tutaj właśnie w Bory Tucholskie.
Tak, i na terenie gminy Lubiewo najbardziej poszkodowane gospodarstwa leżą w sołectwie Sucha. Tam jest jeden budynek całkowicie zniszczony, drugi budynek, który również bardzo poważnie został zniszczony. Tak jak mówiłem, razem 16 budynków mieszkalnych.
I dużo drzew powalonych, bo widzieliśmy jeszcze przy drodze ludzi sprzątających, tnących te obalone drzewa.
Tak, drzewa były wielkim i tym największym problemem, bo najpierw mu się nasze straże, ochotnicze straże pożarne udrażniały drogi, no ja mogę powiedzieć, wojewódzką, powiatowe, gminne. Także to były pierwsze prace i oczywiście no, pomoc i ratowanie mieszkańców, zakładanie plandek oraz no, pomoc w pierwszych tych pracach ratowniczych.
A właśnie wspomnieniami, przykrymi wspomnieniami z tych pierwszych chwil huraganu, ale także i po wyrządzeniu przez niego szkód, może podzielić się z nami pani Elżbieta Grzędzicka, która jest sołtysem wsi Płazowo, dodajmy do tego, a także i żoną prezesa miejscowej ochotniczej straży pożarnej, pana Lecha, no i matką jednego z druhów OSP, pana Miłosza, którzy no, dosłownie przed chwilą przybiegli tutaj do nas, by wziąć udział w naszej rozmowie. Też z pracy, bo nadal prace we wsi trwają.
Tak, tak jest. Prace nadal we wsi trwają i trwać będą, dopóki będą takie potrzeby.
Ale te pierwsze chwile były najgorsze.
Tak, pierwsze chwile w zasadzie były dramatyczne. Zaczęło się od naszego dachu, zaczęły spadać dachówki. Syn z mężem pobiegł na strych. Okazało się, że tam kilkanaście dachówek spadli. Biegli pędem do remizy OSP. Skrzyknęli się, są ochotnikami, mąż jest prezesem, syn jest ochotnikiem i ratownikiem medycznym. No i dosłownie po kilku minutach straszna odjechała, starali się tą dziurę jakoś tam załatać.
No bo mógłby dach pofrunąć.
Oczywiście, mógł cały dach nam podejść, no ale już było wyzwanie na drogę 240, zostało dwóch i pomagali mi tam to wszystko zabezpieczyć. Pozostali pojechali na drogę 240 w kierunku Szumiące, bo tam leżało na moście drzewo. Następnie pojechali do Rudzkiego Mostu. Też tam na drodze drzewa leżały, mąż jest zawodowym pilarzem, syn również ma piłę i dwie piły i samochód strażacki ze strażakami, wszystko ruszyło. No martwiłam się, bo wrócili prawie nad ranem, spali bardzo krótko, telefony nie działały. No sytuacja w sumie była dramatyczna. Zostałam sama z dziurawym dachem, siedząc w łazience i obawiając się, co będzie dalej, ale nie wiem, która była godzina, wiem, że już w każdym razie świtało. Jak oni wrócili, to jeszcze obeszłam tutaj swoje zabudowania i troszkę w kierunku wsi, w prawo, w lewo zobaczyć, czy jeszcze jest wszystko. Dopóki działały jeszcze telefony, jeszcze zdążyłam odebrać telefon od jednego mieszkańca, który mieszka w lesie i drzewa mu tam zaczęły spadać na zabudowania, właściwie na ogrodzenia płotów i prosił, żeby wcześniej rano usunąć drzewo, żeby udrożnić wyjazd. No, chłopacy wrócili, no dokładnie już nie pamiętam, bo to tak wszystko się szybko działo. Trzecia w nocy, no i przed szóstą rano już, jeszcze tak odpoczywaliśmy, właściwie może dobrze, zasnęliśmy, ktoś wali do drzwi, bo prądu nie było, patrzymy, pan wójt, nasz tutaj gminy, pan Michał Skałecki, wszyscy wstaliśmy na nogi i wójt mówi, żeby wszystko było udrożnione i zobaczyć, objechać wszystko, czy wszystko jest w porządku. No i oczywiście, moi chłopacy wyjechali, jak to strażacy, są gotowi, zawsze. No i wyjechali przed szóstą rano, udrażniali drogi, tyle co wiem, drogi gminne. Drogi gminne, bo zaraz z tych dróg tam ściągali gałęzie i to drzewo. No i wyjechali. I w sumie cały dzień z dziurą w dachu, z folią zostałam sama. Bez telefonów, nie wiedząc gdzie są, nic. No ale wrócili w sobotę wieczorem, zmęczeni. Ogrom tragedii nie do opisania. Odpoczęli, no i już w niedzielę rano o godzinie 6 prezes zarządził zbiórkę wszystkich, że są gotowi do akcji. Byli bardzo zmęczeni, bardzo przeżywali to wszystko. No ale jakoś znowu w niedzielę rano wyjechali, wrócili w niedzielę wieczorem, zmęczeni, ale szczęśliwi, że mogli pomóc, tym bardziej, że piły mieli swoje prywatne. Niebezpieczeństwo w takim przypadku jest bardzo duże, bo drzewa są napięte, no sytuacje są różne.
No, wisiały dosłownie nad
dosłownie gałęzie drzewa. Jeszcze wracając do tej drogi tutaj 240, jak opowiadali, to stały korki samochodów.
Niektórzy tutaj właśnie na tej drodze, chciałem tak powiedzieć, bo tuż obok przebiega, jest ogromny ruch między Świeciem a Tucholą.
Tak, właśnie chciałam
obie
powiedzieć.
Obie strony sznury samochodów tak dzisiaj jadą i zwykle przez całe lato tak jeżdżą.
Tak, tak. Tak, przez całe lato, tym bardziej, że to był z piątku na sobotę, to był weekend, gdzie ludzie jadą nad morze. To były korki samochodów. No, opowiadali tutaj strażacy, że z niektórych samochodów byli ludzie naprawdę życzliwi, co sami wysiadali i pomagali, jak oni już odcięli, żeby te gałęzie odsunąć, żeby mogli jechać dalej, nie? Ale szczęśliwie wszystko się dla nas tutaj wszystkich skończyło. No, niestety, mojej dziury nie załatali dachówkami. Musiałam pomóc prosić kuzyna. Kuzyn przyjechał i załatał. No ale jeszcze ja, jako sołtys, jeszcze inne obowiązki na mnie ciążyli, bo ludzie na działkach byli. No nie mieli butli gazowych.
Niektórzy... A wszyscy do sołtysa biegną?
Wszystko do sołtysa, wszystko, wszystko. Także jakoś sobie radziliśmy. Agregat prądotwórczy w straży mają, to dysponowaliśmy tym, że co 2-3 godziny zmieniały się osoby, które chciały z tego skorzystać. Tak samo z wodą. No, ale daliśmy radę.
No właśnie, jak z wodą było? Bo nie ma prądu, nie ma wody.
Nie, nie było prądu. Od razu nie było prądu. Jeszcze w sobotę trochę woda była. Potem zostaliśmy bez wody. Bez wody. No, ludzie się zaopatrywali częściowo w Tucholi, ale w zasadzie ja wszystkie osoby, które mi się pytały, kierowałam na Świecie, żeby tam jechali, bo tam nie dotknęło ich i tam było pewne, że dostaniemy, czy chleb, czy wodę, czy cokolwiek. Woda się pojawiła u nas dopiero we wtorek i tutaj w moim zabudowaniu prąd też pojawił się dopiero we wtorek.
To i tak wcześniej w stosunku do tych, tak, którzy właśnie... No właśnie, pan to wójt, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, wie najwięcej, ponieważ cały czas właśnie
no więc,
o to walczy.
Największym problemem to brak łączności. Zresztą to potwierdzają wszyscy na terenach tych poszkodowanych.
Telefonia komórkowa.
Telefonia komórkowa działała tak na początku, później tam. Ratowaliśmy się jakoś. Ja byłem poza terenem gminy i ja łączność miałem. Natomiast komunikowałem się ze swoimi współpracownikami w taki sposób, że wyjeżdżali poza teren powiatu tucholskiego w kierunku Świecia i
z panią, tak,
i z panią sekretarz gminy, która była odpowiedzialna za koordynację i tak dalej. No, uzgadnialiśmy różne sprawy, ale dzięki temu też była łączność pomiędzy sztabem kryzysowym a mną. Łączność to wielki problem. Następnie brak wody. Wodę dowoziliśmy do mieszkańców przy pomocy zbiorników. Kilka zbiorników po 1000 litrów. Wodę zaopatrywaliśmy się, w Świekatowie. Podziękowania dla wójta w Świekatowie, który uruchomił możliwości czerpania tej wody. No i to tym sposobem poprosiliśmy również miejscowych księży proboszczów, aby powiadomili mieszkańców, jak mogą się zaopatrywać. To wielki kłopot i wielki problem, ale no, jakoś tam jednak sobie poradziliśmy. Następna sprawa to no, oczywiście brak prądu. Do dzisiejszego dnia w kilku miejscowościach jeszcze go nie ma, bo nie ma go w części we wsi, w sołectwach w Minikowie, w Suchej, w Sokole Kuźnicy.
Czyli nad Zalewem Koronowskim.
Tak, i też nie mam informacji, ale najprawdopodobniej do dzisiaj nie ma. Również tu w części Płazowa to do wczoraj nie miałem informacji, że ten prąd jest. To są takie miejscowości, w których no, prądu do tego czasu nie było. Ale są to niskie napięcia, a te w kolejności są jako ostatnie naprawiane.
No zwłaszcza jeśli zostały linie zniszczone w okolicznych lasach borów tucholskich.
Tak, te bardzo duże straty, bo kilkadziesiąt słupów tego wysokiego napięcia linii 110 kV, to kilkadziesiąt, to są wielkie słupy kratowe. Uszkodzeniu uległo ponad 500 słupów wysokiego napięcia, jak informowali przedstawiciele energetyki, ponad 500 słupów niskiego napięcia. No i tych ponad 50 tych, które budowane są jako te kratownice. Także to ogromne straty i te muszą być najpierw naprawione, a dopiero na końcu, jak mówię, to niskie napięcie.
Tam do pomocy chyba wchodzi wojsko, tak. Do pomocy Enei, czyli zakładom energetycznym.
Tak, ja chciałbym jeszcze poinformować mieszkańców. No, niektórzy są już, się niecierpliwią, bo to ponad, to już prawie tydzień nie mam
tak
energii. Zapowiedzi były takie, że w dniach 18-20 na terenie gminy Lubiewo zostanie ten prąd włączony tam, w tych miejscowościach, które wymieniłem, w których nie ma. Także no proszę jeszcze, jeśli nie ma, to proszę o trochę cierpliwości, ale zakłady energetyczne w kolejności mają swój harmonogram i w kolejności naprawiają te linie i ten prąd włączają.
Ale wspomnieliśmy również przede wszystkim o wysiłku strażaków. Może właśnie panowie opowiecie, z czym walczyliście, z czym było najtrudniej, jakie dramatyczne momenty przeżywaliście, co robiliście tutaj w okolicy właśnie?
Nasz czas pracy zaczął się godzina 21.30, od udrożnienia drogi 240 Szumiąca Rudzki Most. Potem po wezwaniu przez Państwową Straż Pożarną żeśmy dojechali do Państwowej Straży Pożarnej do Tucholi, gdzie żeśmy zostali oddelegowani do udrażniania dróg gminie Raciąż, tak? W gminie Raciąż.
Gmina Tuchola,
miejscowość Raciąż. Tam gdzieśmy przebywali do godziny 21.30, gdzie razem żeśmy współpracowali z jednostką gminy Lubiewo, to jest jednostka OSP Bysław i jednostka OSP Lubiewo. Żeśmy byli razem w jeden rok nagnani, żeśmy tak pracowali.
No, to praca są dwie jednostki zresztą z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Tak, i żeśmy wspólnie pracowali. Po powrocie z Raciąża żeśmy wrócili na komendę, gdzie żeśmy otrzymali posiłek. Była to herbata, kawa i tam takie różne które żeśmy dostali z komendy.
I znowu do roboty?
I znowu do roboty, żeśmy wrócili rano o godzinie 5:30, było wezwanie następne do udrożnienia przez tu pana wójta, do udrożnienia wszystkich dróg gminnych, do wszystkich posesji na terenie wsi Płazowo. Po tym wezwaniu żeśmy te zadania wykonali, żeśmy dostali wezwanie z komendy, że mamy się stawić z powrotem do komendy. Postawienie się do komendy w Tucholi, żeśmy dostali przykaz o wyjeździe do wojewody.
To głęboko w las.
Tak, głęboko w las, ale co się okazało? Okazało się tam, że nikt nie wiedział o tym, za wyjątkiem jednej jednostki, że znajduje się tam mężczyzna w wieku 90 lat, który od trzech dni nie miał żadnej łączności ze światem, z nikim. No, zdecydowałem się porozumieniu się ze dowódcą zmiany we Tucholi, że wyślę swoich dwóch ratowników i ja na poszukiwanie tego mężczyzny. Po 4 godzinach ciężkich przejść w lesie, po tych zwałach drzew i połamanych tego wszystkiego, żeśmy odnaleźli tego dziadka. Ale co się okazało, że tego dziadka w tym mieszkaniu nie ma. Żeśmy obeszli następne mieszkania i wracamy z powrotem. No nie ma, to nie ma. Wracamy z powrotem, ale mi to nie dało. Poprosiłem o łączność ze jednostką ze Legmonda. I pytam się, gdzie ten dziadek jest, gdzie on może być. I co się okazało, był 30 metrów wyżej w tym zabudowaniu. I nic więcej z powrotem. Po tych zwałach drewna żeśmy dziadka odnaleźli. Zostawiliśmy mu do picia wodę, to co było i do zjedzenia.
Nie wymagał naszej.
Nie wymagał, tak, bo pierwsze co by było potrzebne w razie czego pomoc, no to helikopter był na każdą chwilę do tej. Dziadek, jak to się później okazało, jego opiekunka jakąś inną drogą objeżdżała i miała do niego dostęp, tylko nie zameldowała to ani na komendzie, ani jednostce macierzystej, jak jest jednostka Legmont. Bo tak by było bez głowy, bez niczego.
Bez szukania, bez niczego,
ale ważniejsze
pokonywania tych przeszkód.
Tak jest. Ważniejsze życie ludzkie, jak niektóra droga nieudrożniona, czy cokolwiek. No i tak po powrocie z powrotem o godzinie 21:30, żeśmy wrócili do komendy, gdzie z komendy zostali oddelegowani do domu. Po powrocie do domu dnia trzeciego, bo żeśmy spali tylko niecałe 3 godziny, bo przygotowanie wozu trzeba było, trochę posprzątać, trochę piły na oczy i to wszystko. Żeśmy wrócili znowu w drugi koniec. W drugi koniec, tak, to można by powiedzieć, tutaj w okolice, jak to się nazywało?
Supy,
w okolicy Supy, miejscowości Supy, do usuwania zwalonych dachów. No, po naprawie tych zwalonych dachów parę budynków było, w tym było i w Tucholi było. Żeśmy dostali znowu wezwanie do miejscowości ze Supy, żeśmy byli Kępinie. Gdzie się okazało, że na obozie jest 20 dzieci.
To już 20
dzieci w lesie, bardzo daleko, niby w lesie, no ale po złej informacji, znowu my tutaj z gminy Lubiewo, żeśmy ratowników byli dwóch, bo z Lubiewa, ja byłem jako trzeci. Po 4 godzinach czasu żeśmy dotarli. Tak samo do tego ośrodka tam. Na szczęście dzieci wszystkie całe, nikomu się nie stało, szczęśliwe. Picie było, jedzenie było.
Ale wymagały ewakuacji?
Nikogo nie trzeba było ewakuować. Niektórzy ludzie tam dotarli, co nas cieszy, że tak się skończyło. I tak się skończyło nasze działania na terenie powiatu tucholskiego.
który zresztą został chyba najmocniej dotknięty.
Tak jest.
Z pięciu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, bo przypomnijmy, że największe spustoszenie napałnica spowodowała w powiecie tucholskim, sępoleńskim obok, także w bydgoskim, nakielskim i żnińskim, ale też i zahaczyła o powiat inowrocławski i inne, mogileński, więc tam też są szkody, ale to, powiedziałbym, epicentrum jest właśnie w Borach Tucholskich, no i w okolicy, no bo na krainie w Sośnie to też jest właśnie okolica powiatu tucholskiego, ale zapytajmy w takim razie młodego strażaka.
Jeśli można, nie? Bardzo bym chciał podziękować mieszkańcom tamtych okolic za dostarczenie nam picia, dostarczenie nam jedzenia, które potem po kilkunastu godzin dotarło.
Także dbali o was.
Tak, dbali, bo jedzenie, bo picie, tam co było potrzebne, to wszystko było dostarczone. Dziękujemy społeczeństwu właśnie tamtych rejonów za wspaniałą pomoc.
No, powyście również narażali siebie, żeby im pomóc. Ale jak wspomina ten moment młody strażak, pan Miłosz, czyli jakby już kolejne pokolenie w rodzinie strażackiej, bo pani Elżbieta mówiła właśnie, że to mąż jest pierwszym.
Tak, mąż jest tutaj prezesem od lat. W zasadzie to chyba, jak my mówimy, od urodzenia. Następny to jest syn, a jest jeszcze trzyletni wnusio, dzisiaj nieobecny, ale też już wie wszystko, jakie sygnały, gdzie dziadek z tatą jadą.
Czyli będzie strażakiem?
No, miejmy nadzieję, że będzie strażakiem, ochotnikiem.
Już pani o to zadba.
Ja już o to zadbam. Miejmy nadzieję, a może mu się uda zawodowym.
No tak, to też byłaby piękna kariera. Najpierw jednak trzeba zdobyć szlify w Ochotniczej Straży Pożarnej, w której zdobywał szlify pan Miłosz, bo teraz już jest doświadczonym strażakiem.
Witam bardzo serdecznie wszystkich.
Takie najbardziej dramatyczne momenty, jakie pan powie.
Najbardziej dramatycznym momentem w naszej jednostce jako OSP Pozowo, dzięki wsparciu OSP Lubiewo oraz Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w Tucholi, zostaliśmy zadysponowani na miejscowość Żalno, w którym momencie musieliśmy ratować jakby mieszkańców tego regionu naszego oraz, jak to można mówić, ośrodka harcerskiego, który znajdował się 16 kilometrów tak od naszego działania, którzy przystąpywaliśmy do ratownictwa jako i pieszego za zabezpieczenie tych dzieci. A najgorszym momentem było to, którzy musieliśmy sami podjąć decyzję dzięki wyszkoleniu naszej jednostki jako członkowie ratownictwa, jako tutaj dwóch z kolegą. Dzięki wyszkoleniu
jako
tutaj...
Jako ratownicy medyczni.
Tak, jako ratownicy medyczni zostaliśmy kwalifikacje, zdobyliśmy jako... Dzięki gminie Lubiewo oraz panu wójtowi, że wsparł nas jako tych finansowo oraz jako stworzył takie szkolenia, to przeżyliśmy najgorszy moment ratowania też dzieci oraz tutaj na naszym terenie niedaleko nadleśnictwa Świt. Musieliśmy dostać się tutaj na odcinku dokładne 5,5 kilometra. Musieliśmy przekradać się przez drzewa, przez lasy, żeby uratować życie, nie wiadomo czy życie, czy mienie, dzieci. Około 16 dzieci znajdowało się w ośrodku nadleśnictwa Świt. I dzięki przeszkoleniu oraz szybkiej naszej interwencji prezesa OSP Płazowo, dzięki jego reakcji szybkiej, wszystko dzięki temu skończyło się dobrze, dotarliśmy bezpiecznie wszystko i dziękujemy bardzo o to mieszkańcom tego nadleśnictwa, ale ludziom dzięki ich pomocy szybko dotarliśmy do tego miejsca.
Także może pani być dumna ze swoich strażaków.
No tak, jestem dumna z tego, że ratowali ludzi i wycinali tam te drzewa nieszczęśliwe, które padały. No i w zasadzie to się bardzo cieszę, chociaż sama, jak już powiedziałam, zostałam z tym dachem dziurawym, ale cieszę się, że są tak odważni. Przyjechali bardzo zmęczeni. Syn do dzisiaj po prostu jak zobaczył to wszystko, bo w zasadzie pierwszy raz jest młodym chłopakiem, pierwszy raz zobaczył, w takiej akcji był, że to po prostu jest no, nie do opisania. No, w ogóle jak przyjeżdżali z tych wszystkich akcji, tutaj opowiadali, a to, a tamto, a jeszcze drzewo jest nie tylko to, że leży. Te korony drzew to są, drzewo jest pochylone, a ta korona drzew jest też naprężona. Oni z piłami, nie wiadomo, jak to drzewo teraz...
Zareaguje.
Tak, jak to drzewo zareaguje, czy nie podskoczy, czy nie jakaś tam gałąź. Jak to się mówi, wystarczy zwykła szyszka. Jeśli uderzy, różne są sytuacje w życiu. Ale wrócili wszyscy szczęśliwi, zadowoleni, że zadowoleni i że mogli pomóc bezinteresownie ludziom, którzy naprawdę potrzebowali pomocy i potrzebują jeszcze.
No, odpłukajmy w niemalowane drewno, ale ten żywioł jest już jakby wprawdzie dramatyczną, bardzo nieodległą, ale historią. Natomiast co teraz, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc zarówno ze strony gminy, pomoc materialną, nie tylko tą techniczną, o której mówiliśmy cały czas, ale jeśli chodzi o pomoc finansową, materialną, pomoc gminy i nie tylko, bo nie tylko gmina powinna pomóc poszkodowanym. Chodzi o pomoc również z województwa, rządową.
Tak, wszystko konsultujemy, koordynujemy. Mogę powiedzieć, że na terenie gminy wszystkie szkody są, wszystkie, no te, które zostały zgłoszone, są zinwentaryzowane, a co więcej, myślę, że w dniu dzisiejszym zakończy się szacowanie szkód.
Komisja już działa?
Tak, komisje działały od poniedziałku.
Budowlane i...
Tak, ale w tej chwili szacują szkody rzeczoznawcy z ramienia pana wojewody i odbywało się to przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj myślę, że na terenie gminy skończą. Jeśli chodzi o pomoc, to w tym miejscu chciałbym przede wszystkim podziękować strażakom za ich pracę. Wszędzie. Myślę, że wszyscy podkreślają tutaj wagę i no, umiejętności i profesjonalizm strażaków ochotników, którzy współpracują ze strażami państwowymi. Ale mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że dzięki strażakom ta pomoc była natychmiastowa i no, jak to się mówi, natychmiast. Była ona zawsze w pełni profesjonalna. Dziękuję też wszystkim, którzy brali udział, mieszkańcom, bo
sąsiedzi też pomagali nawzajem.
Tak jest, bo sąsiedzi pomagali wzajemnie. Do dzisiaj pomagają, bo przecież takie sytuacje są no, i na dzisiaj. Chciałbym też powiedzieć, że w gminie podjęliśmy wspólnie z Radą Gminy decyzję, że dożynki, które miały odbyć się 26 sierpnia, zostały odwołane i pieniądze, które miały być przeznaczone na dożynki, postanowiliśmy przeznaczyć dla najbardziej poszkodowanych gmin, to znaczy dla gminy Kęsowo i Gostycyn. Oczywiście pieniądze, które miały być przeznaczone, jak mówię, na organizację dożynek. Nie są to wielkie kwoty, no ale chcemy tutaj no, pomóc sąsiadom, a także uruchamiamy zbiórki na rzecz naszych mieszkańców. Ponadto no, podajemy tu raporty i komunikaty, które są potrzebne do wypłacenia odpowiednich odszkodowań mieszkańcom. Jak powiedziałem, jest to już zinwentaryzowane, oszacowane i według tych szacunków i tak dalej będziemy wypłacali odpowiednie kwoty. Te kwoty w poniedziałek będą również od poniedziałku, można powiedzieć, będą wypłacane również kwoty te, gdzie te szkody były niewielkie, ale jednak no, według komisji i według szacunków będą należne tym poszkodowanym.
Ale czy gmina znalazła już jakieś pieniądze na wypłatę tych pierwszych zasiłków, powiedziałbym, społecznych do 6 tysięcy złotych?
Tak, tak, tak. Tak jak powiedziałem, właśnie pojutrze będą wypłacane.
A czy dociera już pomoc rządowa zapowiadana?
Tak, jest cały czas, jesteśmy w kontakcie. W dniu wczorajszym, no właśnie codziennie ze sztabem kryzysowym powiatowym współpracujemy. Odbywają się tutaj posiedzenia i był bezpośredni kontakt pana wojewody i sztabu wojewódzkiego. Otrzymaliśmy pełne informacje dotyczące możliwości uzyskania środków i pan wojewoda zwracał uwagę, szczególną uwagę na to, aby jak najwcześniej, jak najszybciej no, dokonywać tych oszacowań, ale tak.
Polskie Radio PIK.
She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a four-way girl.
Po krótkiej przerwie muzycznej witamy ponownie z Płazowa w Borach Tucholskich w gminie Lubiewo, gdzie gościmy u państwa Grzędzickich pani sołtys Elżbieta i również tutaj także w skład rodziny wchodzą dzielni strażacy, którzy pomagali usuwać szkody, uszkodzenia po nawałnicy ostatniej z piątku na sobotę tydzień temu. No, opowiedzieliśmy o historii, o państwa przeżyciach zarówno pani gospodyni, jak i również sołtysa, bo też musiała pani pomagać, wspierać sąsiadów,
tak,
ale również i przeżycia strażaków dzielnych z domu. Natomiast wiadomo, że każde tego typu zdarzenie rodzi refleksję. Jakie wnioski by pani z tego wysunęła? Co nie zdało egzaminu, co by należałoby raczej poprawić w działalności, zwłaszcza wszelkich służb, nie wiem, ratowniczych, społecznych i tak dalej.
To znaczy się, ja uważam tak, powinno być system powiadamiania.
Nie zadziałał?
Nie zadziałał. Nie otrzymaliśmy żadnego powiadomienia z centrum, że będzie jakieś zagrożenie.
I to takiego stopnia.
Słucham?
I to tego stopnia wysokiego.
Tak. Otrzymaliśmy na przykład wczoraj taką informację na telefony komórkowe, że jest zagrożenie i już można było się do tego przygotować. Przygotowywaliśmy się również.
Na szczęście
ominęło, ale pomimo tego przygotowywaliśmy się jako mieszkańcy, no i oczywiście przygotowywali się nasi strażacy. Wszystko było przygotowane, samochód przygotowany, strażacy, ochotnicy czekali tylko na telefon. Jeśli jest takie powiadamianie i to się otrzyma wcześniej, a kto nie ma, nie jest w tym systemie, to ja nawet do niektórych docieram. I informuję, słuchajcie, posprzątajcie, pozbierajcie plastiki, to tam tylko można gdzieś ukryć, w razie czego. To jest pierwsze. A drugie, nie działała telefonia komórkowa, ani stacjonarna. My mamy
tutaj sieci zawiodły.
Tak, zawiodły wszystkie
może
sieci.
Może zbyt słabe konstrukcje masz tu.
Tak, około godziny, no nie wiem, no wtedy jak to się działo, 22:30, to był ostatni telefon od pana, który do mnie dzwonił, że na rano potrzebuje tam jakiejkolwiek pomocy przy ścięciu drzewa. I to było wszystko. Nie można było się połączyć z mieszkańcami, nie można było się połączyć ze strażami, z gminą, z nikim. I to trwało no gdzieś co najmniej do wtorku, chyba środy nawet. Dopiero wtedy tak stopniowo te telefony zaczęły działać. A tak byliśmy odcięci w ogóle od wszystkiego. Kto nie miał zatankowane w samochodzie paliwa, kolejki duże, tutaj 5 kilometrów dalej już tam się paliwo kończyło, no to hola tam gdzieś dostarczyła, kolejki ogromne, bo akurat to był ten weekend taki długi, sobota, niedziela, no ale jakoś tam wszyscy razem tutaj wspólnie z mieszkańcami jakoś jedno drugim tam pomagało i także daliśmy radę, cieszymy się, że nas tutaj to ominęło i ile mogliśmy, tyle się wspieraliśmy.
Ale bogatsi o doświadczenia.
Oczywiście,
jak najbardziej. Które również przydadzą się także i w gminie, wójtowi panu Michałowi Skałeckiemu, bo pan od samego początku jeździł, trzymał, że tak powiem, rękę na pulsie. Ale no, nie wszystko chyba dało się ogarnąć.
Tak, nie jeździłem, ale no, jeśli chodzi o tą łączność, mówiłem, bo byłem poza terenem, ta łączność była dzięki temu ze mną cały czas. I tak, no, na pewno są tutaj wnioski i te wnioski myślę, że opracujemy i to w takim zakresie może szerszym. Bo one się nasuwają w odniesieniu do funkcjonowania tutaj zakładów energetycznych, nasuwają się w odniesieniu do nas samych. Jest sprawa związana z poprawieniem na pewno komunikacji, ale komunikacji my sami nie poprawimy. No, musi być ta pomoc ze strony operatorów i myślę, że to będą takie wnioski w tym kierunku szły, ale także w kwestiach dotyczących no, dodatkowych źródeł, niezależnych źródeł energii, jeśli chodzi o agregaty, bo okazuje się, że no, coś takiego, sytuacja nadzwyczajna niekoniecznie może się zdarzyć za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Musimy być przygotowani no, na coś takiego, bo nie wiemy, kiedy to się zdarzy.
I powiem, że agregaty były, ale,
tak, ale to
za
wszystko,
mało ich było, to trzeba było
za, tak, za małe, to znaczy za mało, za małej mocy. Także no, to są wnioski dla nas i no, tu już mówiłem na ostatniej sesji, która odbyła się u nas 27, o tym, że w najbliższym czasie opracujemy wnioski, przygotujemy te wnioski, przekażemy je powiatowemu sztabowi, na pewno do pana wojewody. Ja myślę tutaj o trakcji, która zasila nas nie tylko tu gminę Lubiewo, ale w szerszym zakresie Tucholę, Cekcyn, Lubiewo, to jest sprawa, mówimy o modernizacji tej trakcji. Dzisiaj nie mamy wystarczającej ilości prądu, jeśli chodzi o gminę. Także potrzeba tutaj chyba no, wielkich nakładów i też poprawy w tym zakresie, bo sami tutaj nie damy rady.
Jakieś linii rezerwowych też?
No, jeśli chodzi o linie rezerwowe, łącznie, to w tej chwili właściwie korzystamy z linii rezerwowych, bo jak wiem, energia jest dostarczana od strony Świecia, a nie od strony tutaj Tucholi Chojnic, bo właśnie najbardziej ucierpiała główna trakcja 110 kV, ta, która no, doprowadza energię od strony Chojnic do gmin Cekcyn, Lubiewo, a my w tej chwili mamy prąd od strony Świecia.
A bez prądu również i problem był, jak mówiliśmy, z wodą, też i z wodociągami wiejskimi.
Tak, no oczywiście, dlatego mówiłem tutaj o potrzebie doposażenia gminy w agregaty, które na wypadek braku energii elektrycznej no, zapewnią pracę hydroforni, stacji uzdatniania wody, a także oczyszczalni. Największy agregat byłby potrzebny na oczyszczalnie. Ale też problem...
Ale to musiałaby tylko... gmina chyba kupić to... ze swoich pieniędzy.
Tak, tak. To są problemy, które stoją przed nami.
Tak.
Nie, nie. To
finansowe.
Są problemy, które stoją przed nami, które musimy zaprogramować. Ja myślę, że poradzimy sobie z tym i no, takie pierwsze jakieś wnioski w gminie już sobie wymieniliśmy w tym zakresie. No, doświadczenie duże i myślę, że ono pomoże, na pewno pomoże w rozwiązywaniu no, podobnych zdarzeń, jeśli by takie były, na przyszłość.
A nie możemy wykluczyć ich niestety.
Tak, takich zdarzeń nie możemy wykluczyć.
Bo nawet są zapowiadane jakby tak, kolejne no, tego typu.
Niestety,
może nie no, tak mocne, ale...
Tak, niestety no, pogody do końca nie da się przewidzieć. I
zwłaszcza, że człowiek gmera w tej
tak,
pogodzie.
Tak, ale nie da się ich do końca przewidzieć.
I to są właśnie wnioski pana wójta. A czy strażacy mają jakieś właśnie przemyślenia w tej mierze, jakieś wnioski, jakieś postulaty może trochę więcej sprzętu? Bo mówiliśmy tutaj o tym, że używaliście panowie własnych pił do cięcia drewna, więc jakby sprzętu za mało.
Najbardziej czego nam brakuje, to brakuje nam właśnie pił motorowych, ale o dużej mocy, nie tam takich małych, tylko o dużej mocy i to co mam, piłę, no tylko piłę, jeszcze raz piłę i nic więcej poza tym nam nie potrzeba.
Samochód na chodzie.
Samochód jest na chodzie, no jest najstarszym samochodem w gminie.
O, to zabytek,
bo jest,
jaki?
Bo jest 91. rocznik.
Jakiej marki?
Marki, to jest Ford Transit.
Aha.
To jest Ford Transit.
Nie za duży.
Nie za duży. Taki właśnie tam, taki oto z takiego, jak ten, tak jest, taki właśnie, tak jest, na nasze potrzeby jest bardzo dobry. Bo jest to samochód zwinny, wszędzie idzie do lasu wjechać, linie oddziałowe, wszędzie są przejezdne dla tego samochodu. I jest zaopatrzony w szybkie natarcie, w razie wypadku, w razie pożaru jest i piana, jest i woda.
Także i do pożaru, i do wypadku.
I do wypadku, nie ma.
A wypadku chyba macie najwięcej, jak wiem. Choćby z racji tego, że tutaj jest właśnie 240, jest ta droga bardzo nie. ruchliwa, 240. Tak. A w ogóle generalnie strażacy już z pożarnictwa przestawili się na są tak zwane usuwanie miejscowych zagrożeń. Tak. Oficjalnie, czyli generalnie wypadków drogowych tak, przede wszystkim.
To jest właśnie tak.
Także, no i ratownictwo medyczne też.
Tak. No, mamy tu w jednostce właśnie dwóch ratowników medycznych.
Wyposażeni są?
Wyposażeni są, wszystko to, co im potrzeba. Apteczka, umundurowanie, to wszystko.
Czy też może coś by się przydało?
Znaczy się, jako do naszej jednostki SP-pozowo, jako ratownica medycznego, to byśmy, znaczy się, jeszcze raz, jak tutaj prezes powtarzał, nasze jednostki potrzebujemy jeszcze raz sprzętu. Sprzętu typu, przypuśćmy, pilarki mechaniczne, jakieś torby ratownictwa medycznego. No, co ludzie tutaj...
Wójt słyszy.
Co jest potrzeba, no to jest też potrzeba jest też zakupu nowego sprzętu jadącego, czyli samochodu. Jest zapotrzebowanie, bo nasz samochód jest w stanie wyjechać, ale już jest starszego typu i nie radzi sobie w naszych trudnych sytuacjach, jako w gminie Lubiewo i oraz w sołectwie Płazowo. Znajdujemy się w takich obszarach leśnych, którzy naprawdę potrzebujemy samochód dobrej marki oraz mocnego wyposażenia.
Napędy.
Znaczy się, jest potrzebny taki sprzęt, który tutaj na naszym terenie jako sołectwo Płazowo i gminie jest potrzeba.
A no właśnie, tutaj potrzebny jest w takim terenie wóz terenowy, czyli generalnie na wszystkie napędy, ale jakie szanse są, jak je ocenia wójt gminy, pan Michał Skałecki, no bo to gmina właściwie utrzymuje straże pożarne, finansuje ich utrzymanie i eksploatację także samochodów, więc benzyna i tak dalej.
Tak, na terenie gminy znajduje się 11 sołectw, a 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie jednostki są w krajowym systemie ratownictwa.
Lubiewo
i Bysław. Następne dwie to są jednostki samochodowe, to jest Sucha i Minikowo. W pozostałych jednostkach we wszystkich są samochody, ale w tych pozostałych są to samochody, które zorganizowali sobie sami ochotnicy,
tak
strażacy.
Jak w Płazowie zresztą.
Tak jak w Płazowie.
Sami sobie zorganizowali.
Zakupili, opiekują się nim i tak dalej. Natomiast gmina zapewnia ubezpieczenie, no i gdzieś tam podstawową, w tej chwili na pewno zabezpieczenie w paliwo, no, które było wykorzystywane w tych sytuacjach nadzwyczajnych. Wyposażenie, jeśli chodzi o samochody, ja uważam, że mamy bardzo dobre na terenie gminy, bo jednostka w Bysławiu i w Lubiewie mają nowe samochody, są to wysokiej klasy samochody. Także oprócz tego, no, jeśli chodzi o Suchą i Minikowo, tam nie możemy pochwalić się, że te samochody są znakomite. One oczywiście są sprawne, ale też wymagają wymiany.
I wysiłku strażaków,
tak,
żeby utrzymać się.
Natomiast w pozostałych jednostkach, no to w dalszym ciągu muszą strażacy liczyć na własną inicjatywę, a jak jest ta własna inicjatywa, to w każdym przypadku staram się jako wójt pomóc. No myślę, że w dalszym ciągu tak będzie.
To trzymamy, panie wójcie, za słowo.
Tak jest. Tak. Tak.
No i
tak
tą jest. Uwagą, tymi wnioskami kończymy wizytę naszą w gospodarstwie państwa Elżbiety i Lecha Grzędzickich w Płazowie, z którymi też mieszka młody strażak pan Lech. A gośćmi ich byli wójt gminy Lubiewo, pan Michał Skałecki, a także Andrzej Krystek jako reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw i Jan Duks jako realizator tej audycji. Do usłyszenia.